Nad Wisłą.
Nad Wisłą. Między Odrą a Bugiem.
Między jedną posiadłością a pałacem.
Straszne jakieś historie z tymi posiadłościami. Ja już przestałem się orientować, co się dzieje. No ale dobrze. Posiadłość.
Ale co historia, to człowiek dostaje, mówiąc tak kolokwialnie, w łeb. Nagle się okazało, że studia też zrobił jakoś tak nie do końca legitnie, jak to mówi mój syn.
Dobrze, czy to nie delegitymizuje w tej sytuacji Boga?
Nie ma już Boga.
On miał być dotknięty przez Boga, więc to wszystko, co wychodzi... No, nie wiem.
Ale pada pytanie, czym był dotknięty?
O Jezus.
Może to był boski trąd na przykład, wiesz?
Słynny boski trąd.
Tak.
Poproszę trochę tego boskiego trądu. Mój drogi, no co, za nami tam koszykarze sobie grają, rozgrzewają się po przerwie na Weekend Gwiazd. Już te mecze zaczęły przypominać koszykówkę. Utah Jazz, słuchaj, nie cały czas grają Utah Jazz. A, to Utah Jazz przegrali z Golden State Warriors, co dzisiaj wygrali z Bostonem. Dobrze, już mam.
Tak.
Dobrze. Kamery dzisiaj w meczu Bostonu z Utah ostatniej nocy cały czas pokazywały w drugiej połowie Danny'ego Ainge'a w masce i takie były różnego rodzaju plakietki z TNT, o tam dokładne szczegóły trade exceptions i tu, to tam.
A ty tak próbujesz się go wyciągnąć jak takiego, wiesz, lisa z nory.
No to niesamowite, że Danny'ego Ainge'a się tak właśnie zawsze tak rozmawia się o tym statusie Danny'ego Ainge'a, o tym, wiesz, tradowaniu, że to jest taka historia zawsze, że Danny, czy Danny coś zrobi, czy Danny poruszy za spust.
To jest takie
karykaturalne powoli dla mnie, w sensie kreskówkowe. Co Danny zrobi?
Ale to nie jest najbardziej nadmuchana taka kariera i taki mit w NBA? Czy jeden z top 3?
No właśnie, on się wiezie na tym, że wykiwał Michaiła Prochorowa. Pamiętasz? I to jest tak naprawdę podstawa tego wózka jego.
To było 10 lat temu.
No ale widzisz, to pozwoliło mu stworzyć ten zespół, który teraz ma z Jasonem Tatumem i z Jaylenem Brownem. Duetem.
No nie wiem, czy tak masz taką asocjację i konotację, że Jason Tatum to jest na krzywdzie Prochorowa wychowany, jakby tu się urodził? Jako...
No tak, bo oni przecież pozyskali te wybory w drafcie z Brooklynu, te, z którymi wybrali Tatuma z Brownem. I jednocześnie będą cały czas, od czasu, gdy Brad Stevens jest trenerem, chyba poza jednym sezonem, a nawet chyba we wszystkich, poza tym pierwszym chyba, nie? Pozostali dobrą drużyną cały czas. W sensie nigdy nie zanurkowali, żeby tankować.
Rozczarowującą w sumie.
Od 2007 roku przez 14 lat. Boże, jak ja nie lubię się stawiać w pozycji obrońcy Danny'ego Ainge'a. Co to za pozycja? Przepraszam. Ja protestuję. No. Myślę, że to nie podoba.
On się broni sam przecież.
No, no to co, to co chcesz w końcu od Danny'ego?
Nie, no że wiesz, że wiesz, jak tak patrzysz historycznie, no to ostatnie 5 lat to jednak rozporowania. No. Brak tej takiego postawienia kropki nad i.
No dobrze, ale pytanie jest takie, czy dało w ogóle radę tę kropkę nad i postawić, jeśli by prześledzić tak poszczególne wersje, inkarnacje Celtics. Czy jak mieli szansę? Ja myślę, że jedną rzeczą, którą można mu zarzucić, ale to widzisz, odwołujemy się teraz, wracając do Boga, do planet, do kosmosu, to jak wszystko wyszło z Kyrie Irvingiem.
No to prawda.
Z drugiej strony,
ale nie można było tego przewidzieć trochę. No, to było taka, wiesz, no, ruletka z taką jednak.
Może ten jeden pick, ten, który oddali tam, gdzie Colin Sexton poszedł, może to jest ten gracz, którego gdzieś teraz tutaj brakuje? Bo jak patrzysz na Celtics, ewidentnie widać taką różnicę między klasą zawodników w składzie. Jest taka, nie chcę powiedzieć przepaść, ale duża różnica między... To Marcus Smart dopiero wraca do formy, tak? A czwarty najlepszy gracz, i potem jest różnica. I to widać na tle tych dobrych drużyn. No. Że gdzieś nie ma takiego Jordana Clarksona, który wiesz, wejdzie, zmieni mecz na chwilę i...
No nie ma takiego.
To się nie dzieje. I to też nie atak, to nawet w tych meczach ogólnie, bo Z Brooklynem też to było. I teraz z Jazz. W tych minutach, gdzie grają rezerwowi, tak brakuje jakiegoś takiego, wiesz, jakiejś takiej przerzutki. On nie zapłacił dużo więcej jakichś pieniędzy, nie wiem, Jeffowi Tickowi. Wiesz, jeszcze Gordon Hayward też odszedł, nie? To też jest inna historia. Tu też stracili. Więc w pewnym momencie mówiło się o tych asetach, które ma Danny Ainge, i te asety po prostu coraz jest ich mniej. Teraz to już ich można powiedzieć, że nie ma. Jest jeszcze trochę pików w drafcie. Ci młodzi gracze typu Aaron Nismith czy Romeo Langford to dotychczas no, są sorry busty. Gdzieś tych graczy tu brakuje. Brakuje po prostu temu wszystkiemu, ja teraz stanę, powiem, Micza Kupczaka. Żeby dobrze wybierać w drafcie.
No to prawda, że te wiesz, legendarne wybory w drafcie się jakoś nie zmaterializowały w jakiś tak solidny gracz. No bo ani ten Pritchard nie robi, wiesz, nie robi jakiejś dramatycznej różnicy, ani Robert Williams nie robi wielkiej różnicy.
Oni akurat grają, tylko że wiesz, no, Aaron Nismith jest wybrany w top 14, Langford jest 14 i wiesz, w top 14 miał okazję tu wybrać, tam wybrać. No i ci gracze no, nie pomagają no, temu zespołowi teraz.
Ja bym może nawet poszedł krok dalej, powiedział, że od 6, 7 gracza to tam już nie ma graczy NBA. No. Nie są gracze NBA. Także ta jest pewna słabość tej łapki. No, i tego to trochę przypomina Golden State Warriors.
I to jest to pytanie też. I oczywiście wracając teraz do tego trade exception. Pytanie jest, czy skorzysta z trade exception. Myślę, że
chyba jest na mózgu.
Powinien skorzystać z trade exception. Jeśli będzie mógł, co będzie mógł, oddać jakiś pick, i żeby dać temu zespołowi tutaj, żeby dać tym najlepszym graczom. Kemba Walker nie ma tak dużo czasu, jak patrzę na niego. To ten sezon, nie wiem, kolejny. Te kolana, to mówię, to są 3 lata już. Więc jeśli chce wygrywać z Kembą Walkerem, no to teraz będzie musiał za trade exception kogoś pozyskać. Ale widziałem plotki o tym, że on chce... Poczekaj, kiedy wygasa to trade exception? Ono będzie jeszcze dostępne przecież latem, tak? No tak, latem będzie dostępne. I widziałem, tak, no tak, bo ono powstało za Gordona Haywarda.
Tak.
I plotki widziałem o tym, że on jest... Że on raczej zaczeka z tym, żeby skorzystać z trade exception, zaczeka do lata. I ja nie wiem, czy to jest fair w stosunku do tego składu, koszykówki.
To jest oczywiście pytanie, kogo możesz pozyskać, ale wydaje mi się, że tracisz kolejny rok. Kemby Walkera zwłaszcza.
Mój drogi, damy... Poczekaj, aha, właśnie, deepfake'i. Deepfake'i wielkie... Deepfake'i wielkie zagrożenie, deepfake'i zniszczą naszą planetę, jest taka historia. W sensie nie damy rady, nie? Deepfake'i nas zniszczą, czy nie? Czujesz to, czy nie? Damy radę?
Spróbujmy, jakie są największe.
Trzymamy się, dobra. To mamy taką historię ze Stanów Zjednoczonych, popularny kraj. Już sobie szybko tylko w głowie przetłumaczę, już czytałem tą historię. Historia jest taka, że matka pewnej dziewczynki, która walczyła o udział w drużynie, o to, żeby taka amerykańska historia, która walczyła o to, żeby się znaleźć w składzie cheerleaderek.
Wow.
Czyli wiesz, my dziewczyny walczymy, bo musimy być liderkami, kibicować tu naszym koszykarzom z Indiany. To nie jest moja historia z Indiany. Wysyłała fejkowe wideo, deepfake'i dokładnie, do trenera, przedstawiające koleżanki z drużyny. To wysyłała matka dziewczynki.
Ale co było na tych deepfake'ach?
Jak one piją, palą i zachowują się lubieżnie, żeby on wyrzucił je ze składu i żeby córka miała większe szanse. No? Ta kultura amerykańskich tatów i mam przy tych sporcie, kurczę, to jest coś jednak. No. I tu do tego deepfake'i. No dobrze.
Tonya Harding?
Nóż? Tonya Harding, nóż Nancy Kerrigan?
Tak.
Przy kostce, tak? I załadowała?
Tak.
Są jakieś plotki? Czy ty widziałeś jakieś plotki? Bo ja się tak przemknęło mi takie zdanie, nie wiem, pisał jakiś beatwriter Indiany, czy nie, Celtics? Jakieś plotki o Bradzie Stevensie do Indiany Pacers? W sensie powrót Brada Stevensa do stanu, w którym ale trenował Butler.
W jakim stanie, w jakiej konsystencji? Gazu, cieczy? Jak on miałby tam powrócić?
Miałby być trenerem Indiany Pacers.
Inne pytanie, które co jakiś czas wybucha, bo to jest
nie,
chyba tak...
Ale to cię nie ten? Bo mnie to zagrzało przez chwilę. Brad Stevens wracający do Indiany Pacers.
No ale dlaczego miałby to robić?
Bo on jest Butler. On prowadził Butler. I oni go w Indianie kochają. On tam jest Bogiem. On ma szansę być takim drugim Larrym Birdem tam, jeśli by tam wrócił. Przesadzam, ale tylko trochę.
A kiedy mu się kończy kontrakt?
No właśnie, on przedłużył znowu. Brad Stevens zrywa kontrakt. Nie, nie może tego zrobić.
Nie, ale wiesz co, to jest takie pytanie, które chyba się pojawiło w takiej ankiecie, nie wiem, 5 lat temu. Na zasadzie, czy jakiego, jeżeli masz do wyboru rozpoczęcie taki expansion draft masz, zaczynasz od początku i masz do wyboru każdego gracza NBA jako franchise playera do wyboru, czy Brada Stevensa? I była jakaś, nie wiem, jakaś nieprawdopodobna liczba GM-ów, trenerów, specjalistów, którzy wybrali Brada Stevensa. Nie wiem, to było 40%. Czy ty na dzisiaj tak zadane pytanie, co byś odpowiedział?
Jakich zawodników mam do wyboru?
Każdego.
Jak to każdego zawodnika? W sensie mogę sobie wziąć tak, Stephena Curry'ego?
Możesz,
do
proszę.
Do wyboru? Stephen Curry czy Brad Stevens?
No to musisz czy Luka Doncic czy Brad Stevens?
Przelecieć to musisz przeze mnie, musisz sprawdzić tych graczy. Ja mogę być tutaj papierkiem lakmusowym. Nie.
Luka Doncic czy Brad Stevens?
Mam 3 godziny. Poza tym jestem głupi.
No nie, ale to było dla mnie szokujące.
Luka Doncic czy Brad Stevens? Luka Doncic w tej lidze. W tej obecnej lidze, w której tak ciężko jest bronić. W sensie, to ciężko się broni w tej lidze, więc taki defensywny coach, bo Brad Stevens jest przede wszystkim w sercu serc z defensywnym coachem. Więc Luka Doncic niż Brad Stevens. Dawaj dalej.
Nie, ale możemy przejść rzeczywiście przez całą wierchuszkę tej ligi i się zastanawiać. Ale pytanie jest bardziej ogólne. Czy w ogóle byś rozważał rozpoczęcie budowy od Brada Stevensa jako największego asetu tej ligi?
Ligi na pewno nie. No przecież jak? Okay. Jak to możliwe? To jest Liga Graczy.
Nie, Liga Graczy. Masz jego, to masz trenera, który w gruncie rzeczy, wiesz, drzwi od stodoły,
spokój na 30 lat.
Prowadzi do finału NBA.
Spokój na 30 lat. No w tym sensie, że masz spokój na 30 lat na pozycji trenera, bierzesz Brada Stevensa, wiesz czego się spodziewać, goś w prasie jest bardzo dobry, prasa go kocha, bardzo dobry trener. Masz go na 30 lat w lidze, w której trenerzy nie robią aż takiej różnicy, tak? I czy bierzesz aż takie różnice jak wcześniej, tak? W tej koszykówce, w tym stylu gry. Dobra. Dobrze, ja myślę, że musiałbyś przepuścić przeze mnie naprawdę kilku graczy, ponieważ na przykład gdybyś mi zadał pytanie Brad Stevens czy Zach LaVine?
No dobrze.
No.
No dobrze, Brad Stevens jest lepszy od kogo? Od LeBrona Jamesa?
Gdzie od LeBrona Jamesa?
No właśnie. Nie, ale mówię, zszokowało mnie to, że mimo jakby tego, że to było kilka lat temu, więc Steph Curry był w prime, bardzo wielu GM-ów wybrało Brada Stevensa jako taki swój kamień węgielny, milowy, na którym jesteś gotowy budować całość swojej organizacji. To się chyba dzisiaj trochę zmieniło.
Zmienił się trochę, ale...
Bladła trochę.
Nie wiem, czy może to w ten sposób odbierać. Ja cały czas Brada Stevensa wybrałbym powyżej kilku graczy, którzy są najlepszymi zawodnikami w kilku zespołach. Tak jak Zach LaVine.
No dobrze, masz go jako top 3 trenera w NBA obecnie nadal?
Nie mam tego w rankingu ułożonego, ale Nurse, Stevens i Spelstra to 3 pierwsi trenerzy, którzy mi przychodzą do głowy.
Kto pierwszy, przepraszam?
Spelstra, Nick Nurse i Brad Stevens. Mam takie trio w głowie. Pewnie kogoś gubię, nie szanuję, ale...
Nie, w porządku.
No, ukształtowało się po ostatnich playoffach, po tym, co robili w seriach, w trakcie serii, w jaki sposób reagowali. I mówię, to jest coś mieć spokój tutaj na tej pozycji, bo to też jest, widzisz, to też jest fajne i trudne w tej lidze ukonstytuować coś takiego jak szatnie i mieć trenera, który ma spokój. W sensie nikt mu nie podskoczy, bo to tak jak z Dannym Ainge'em, co tak jak ja powiedziałem, czy on będzie jeszcze przez 10 lat, wiesz, GM-em. Spokój, to jest pewna hierarchia w drużynie. I teraz już coraz mniej jest takich drużyn, że Van Gundy się już nawet przestał denerwować, chyba jak trenerzy są zwalniani dlatego, że Trae Young tam się gdzieś obraził na Lloyda Pierce'a i wiesz. masz tu spokój tutaj. Czyli wiadomo, że trener nie zostanie zwolniony, tylko ty możesz odejść. Coś takiego. Myślę, że nadal jest dobre.
To niewielu jest takich trenerów.
No. Ja myślę, że Brad Stevens takim trenerem jest w Bostonie. Dostał znowu zresztą przedłużenie, wiesz, 5-7 lat, tak? O 5 czy tam od
4 lat. No, chcesz powiedzieć, że w przypadku konfliktu Jasona Tatuma i Brada Stevensa, Jason Tatum...
Ja na pewno wybrałbym Stevensa ponad Jasona Tatuma.
Ciekawe.
No. Akurat jeśli mowa o Jasonie Tatumie, ale na przykład, i to mówię, jakbyś przeszedł jeszcze przez kilku graczy. Czy Damian Lillard, czy Brad Stevens? Tu bym chyba wolał Damiana Lillarda, bo to jest jednak też, to też jest kultura zespołu.
No wiem, ale kogo byś wybrał? Damiana Lillarda będziesz miał jeszcze 2-3 lata, to max.
No, no widzisz, czyli Brada Stevensa byś wybrał. Czyli wybrałbyś Stevensa.
Czyli wybierasz Stevensa.
No, to też jest takie. No ale na przykład, czy chcesz karierę Damiana Lillarda od początku, czy Brada Stevensa? Zaczynamy. Damian Lillard ma 22 lata, przychodzi z tej swojej małej uczelni. I masz w tym momencie tę decyzję. Chcesz Damiana Lillarda czy Brada Stevensa?
Ale wiem już, kim będzie Lillard.
Wiem,
tak?
Kim będzie Lillard, wiesz, kim będzie Brad Stevens.
Ile tytułów mistrzowskich zdobył jeden i drugi? Zero, tak?
No, to jest, widzisz, to utrudnia.
To jest prosta sytuacja.
Dlaczego prosta? To właśnie trudna. W tym świecie, gdy wszystko jest takie zero-jedynkowe, to mamy straszny problem na rękach. No, ale widzisz.
Ale dobrze, i obu mam na 10 lat, żeby było.
Nie, dlaczego na 10? Brada Stevensa masz na 30 lat, ponieważ jest trenerem. No jasne, o to chodzi.
Nie, no to chyba zawsze wybierasz Brown.
Kogo?
Browna.
Ale mówię Lillard czy Brad Stevens?
No, nie, mówię
Browna. Zawsze wybierasz Browna, dzięki tytuł. Najlepszy narkotykowy podcast w Polsce. Zawsze wybierasz Browna. No dobra. No,
zawsze wybierasz Sugar. Zawsze wybierasz Brown Sugar.
Zawsze wybierasz Browna. Co, jak ja te tytuły wrzucam, co sobie myślą ci ze Spotify'a czasem, jeśli ktoś tam w ogóle patrzy. Dobra, ale no dobrze, nie uciekniesz. Lillard czy Brad Stevens?
Brad Stevens.
A, proszę. Czyli wybierasz Brada Stevensa, 30 lat, ponad 15 lat kariery Damiana Lillarda.
Tak.
Dobrze. No dobrze.
No bo to zawsze dwa razy więcej szans na tytuł nadal.
No w sumie. Dobrze, mój drogi, mamy te nagrody do zrobienia, ale antynagrody chyba będą ciekawsze, czy nie?
No, na pewno.
Dobrze, powiedz, o co chodzi. Znaczy mówisz wcześniej. Tak, no?
Wiesz, no, jak są nagrody dla najlepszych graczy, trenerów, rookich, no możemy zrobić takie antynagrody, czyli komu należy się Sr MVP, Sroach of the Year.
Sruki, tak? Of the year?
Sruki
of the year.
Dobrze, ale zróbmy też pozytywnie, żeby nie było, że jesteśmy jak zwykle tylko tacy...
My nigdy.
Nie do rzeczywistości. Dobrze, zacznijmy od samej góry.
Dobrze.
MVP.
MVP sezonu.
Ale zróbmy tak, że każdy ma trzy postaci.
Dobrze, ale jak na przykład będę miał tylko dwie w głowie, to nie każ mi trzecie
szukać. Nie będę ci kazał.
Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dobrze. No to dobrze, MVP, zacznij.
Dla mnie, znaczy dobrze, wymienię trzy w porządku takim niechronologicznym, a potem powiem, kogo mam. Ja mam trzy osoby.
Dobra, ja spróbuję zgadnąć dwie z nich. Jokić i Doncic.
Jokić i Doncic?
No.
Doncic ja nie mam w MVP.
Aha.
Nie mam. W tym, on jest w poczekalni, okay. Ale nie mam.
Dobra.
Mam Lillarda i Embida.
Okej.
Bo czy ty chcesz dołożyć Antetokounmpo?
No czy to już ta pora?
Po wczorajszym wake-upie, który przeczytałem. Strasznie długi był ten wake-up. Strasznie.
Sorry. No. Antetokounmpo chce.
Chcesz? No to Antetokounmpo, to Jokić i...
Kurczę.
No trudno jest, nie jest łatwo.
To jest taki moment, że też tak zaczynam iść, że może jednak Antetokounmpo... nie, dla mnie MVP, jak patrzę, to jest Jokić.
No. Dla mnie jest z pewnością Lillard.
Okej, okay. Dobrze. Bo teraz
Ja patrzę trochę na wynik, patrzę, z kim on musi grać i jakie dziury musi lepić, no żeby...
Rozumiem.
Nie widziałeś tą statystykę dzisiaj? ale on w ostatnich 5 meczach ma chyba 60%.
Ale mnie to, powiem ci szczerze, dobrze. I powiem ci szczerze, ja nie jestem największym fanem Damiana Lillarda na świecie.
Nie byłem.
Tak, ja tak wiesz, potulnie nie akceptuję tego, że on jest taki wielki, bo jeszcze nic wielkiego nie zrobił tak naprawdę w swojej karierze. Sorry. A dużo gada, czyli gada, ma taki big game talk. Big game, ale jeszcze tak, znaczy no super, no, ale, stary, wygraj jeszcze więcej, wiesz. Znaczy, czekają na niego ludzie z hejtem, tak ci powiem. Jak tam mu nie wyjdzie, to tam okaże się, że hating wyjedzie. Są ludzie, którzy czekają na to, żeby Damiana Lillarda pohejtować. I powiem ci tak, dlaczego Jokicia? Dlatego, że Jokic to jest atak Denver Nuggets, to jest wszystko. No, to jest wszystko. Damian Lillard? Nie zupełnie.
Ale no nie ma,
rzuca,
nie ma,
podaje Jokic,
nie ma innego gracza. Gdyby los świata zależył od tego, kto wyjdzie na parkiet w ostatnich 2 minutach.
W playoffach? Bo... gramy z reprezentacją kosmosu, czy też w sezonie regularnym?
Z szatanem gramy.
Z szatanem gramy, w playoffach. Gdzie gramy tak, z szatanem?
O rząd dusz, nie wiem. No.
Czy Brad Stevens byłby trenerem, gdybyśmy grali z szatanem?
Tak, szatana. Naszym trenerem, jak wiadomo, jest Brown.
Skład szatanowi, ciekawe jaki gracz miałby szatan w składzie, gdyby, bo kilku by sobie wziął, albo nie wiem, pojawiliby się z nim.
J.R.
Smith wracałby. Czekaj, kto taki był ten? Dennis Rodman? Nie, on żyje jeszcze.
Ale mogły być szatan.
Mógłby być? Dobra. No. Ja tak zmarłych próbuję znaleźć, takich, którzy wiesz,
przeskrobali,
naskrobali. Will Chamberlain mógłby grać?
Lejbir, a Chamberlain? Nie, Chamberlain był miękki.
Nie, jakby grał, tak, byśmy mieli większe szanse. Statystyki były przereklamowane.
No, nie, ja uważam, że drużyna szatana to w ogóle Detroit Pistons. No.
Dobrze. Dobrze, ja bym dał Jokicia, a ty Lillarda, dobrze.
Dobrze. Może MIP?
MIP. Most improved player. Zawsze się trudno patrzy.
To najtrudniejsza chyba kategoria.
No jest bardzo łatwa kandydatura Jeremiah
Granta. Jest jeden kandydat, taki bym powiedział chyba bezapelacyjny, czyli...
Jeremiah Grant.
No.
Mm-hmm. Nie jest mi to trudno.
To chyba nie jest trudno. Chris Boucher? Julius Randle?
O, Julius Randle jest niezłym kandydatem, myślę. Bardziej, że jest z Nowego Jorku.
No, może.
To niezły kandydat jest. Tak z gry samej. Ludzie robią też postępy, wiesz, drugi, trzeci sezon gram w NBA, czwarty sezon w NBA, zrobiłem postępy w jakiejś nowej roli. Nie wiem. Kiedyś dawaliśmy tą nagrodę dla graczy typu Hedo Turkoglu, który miał 30 lat, wiesz, dla takich starszych graczy. Bobby Simmons kiedyś. Pamiętasz Bobiego Simmonsa? Był taki gracz w Milwaukee. Tak. Bobby Simmons kiedyś zrobił gdzieś jakiś taki breakout w 5 sezonie, tak? Dobrze, ale tak trochę później zwykliśmy dawać te nagrody.
Christian Wood?
No tak. Christian Wood wszystko dostanie niedługo z Houston, ale on by się pojawił na boisku, bo zespół przegrywa bez niego zupełnie. To niesamowite jest, nie? Że 0-17 jest Houston bez Christiana Wooda i przegrało 17 meczów z rzędu. MVP tego sezonu, Christian Wood. No nie wiem, Jeremiah Grant jest chyba takim...
Chyba Jeremiah Grant jest chyba najbliżej. No, ale też możesz myśleć o Jaylenie Brownie, możesz myśleć o Zachu Lawinie.
Ale ten Jaylen Brown też, tak jak Jason Tatum, mogliby się... To jest też kłopot Celtics, oni mogliby się na linię dostawać bardziej. Po prostu atakować do obręczy, bardziej wchodzić. No, no i tyle, ale dobrze.
Srip, to trudniejsze.
O Jezus, czyli ktoś to...
Nie, ty grasz, kto ma, powiedzmy, przynajmniej 4-5 lat...
I spadł ciągle strasznie.
Ciągle czekamy na przełom i ten przełom nie następuje.
Andrew Wiggins.
Tak, on zawsze.
Zawsze, least improved player. Dobra.
Ja mam 3 graczy i to paradoksalnie z jednego draftu, 2... Co to jest 2-7?
Ale poczekaj, ale jak robimy, jak MVP mamy, to też musimy wybrać najgorszego gracza w lidze. Jeszcze
przepraszam, zapomniałem.
No.
Sur MVP.
Ser
ale MVP. To tak. Sur MVP to musi być taki gracz, który o którym myśleliśmy, że będzie MVP, a MVP nie jest. Bo to nie ma. Bo nie możemy wybrać, wiesz, no, można wybrać gracza, który tak
Doncic? Mówisz.
Kto?
Doncic ma być Sur MVP? Będziemy obrażać go.
Ja nie wiem, czy Trae Young nie jest MVP.
Ojej, tak?
No nie, no w sensie, wiesz, no, Russell Westbrook nie jest MVP?
Nie. A w ten sposób wybrasz tę kategorię? Ja bym wybrał najgorszego gracza w lidze, który gra. Najgorszy gracz w lidze, który gra. Także dużo
ale, najgorszy dobry gracz, no nie najgorszy, najgorszy.
No, któremu nie... no nie wiem, ja to zawsze lubię LaMarcusa Aldridge'a dawać do tych wszystkich nagród.
Ale to dziad już, nie? DeRozan nawet nigdy nie był blisko MVP, no bo to musi być takie, wiesz, takie MVP, ale tak...
Ty z tym DeRozanem, zostaw chłopaka, no.
Wiem. Karl Anthony Towns.
Anthony Edwards jest pam, od niego lepszy.
Pam. No, ostatni ty.
Do drużyny Anthony'ego Edwardsa. Z MVP? Kurczę, no ja nie mam jakoś tak w głowie.
No to trochę nie proste jest.
No jest to łatwe.
Mówię, ja mówię Trae Young, Karl Anthony Towns. I Russell Westbrook.
Biedny Russell Westbrook. Dobrze, a Srem IP? To
Srem
już mieliśmy.
A Srem IP mam graczy, którzy są z jednego draftu.
No.
Dennis Smith Jr.
Że co, że najgorzej? Że się zatrzymał?
Czekasz na breakout i nie ma tego breakoutu.
No,
ma...
to czyli nie chcesz go w Lakersach w przyszłym sezonie, tak?
Nie.
Nie chcesz go, dobrze. Czyli chcesz osłabić zespół LeBrona Jamesa, dobra. Chcesz, żeby wyszedł gdzieś, podpisał kontrakt z nowym drużyną, żeby w końcu rozbył, mając 28 lat, żeby w końcu mógł poprowadzić swój team. Dobrze.
Frank Ntilikina.
O właśnie! O właśnie, to jest człowiek. Ja zastanawiam się, ale to by było zbyt chamskie dla małego Franka cały czas nazywać go... nie. Ale on jest jednym z najgorszych graczy, którzy grają w lidze, czy nie?
Znaczy, no jest.
On mało gra. On jest niezłym obrońcą cały czas. Tam nic się nie dzieje w ataku. Nic.
Nic.
Tam nic nie ma. Dobrze.
I trzeci gracz, którego mam, to jest Luke Kennard.
O, to jaki to świetny, świetny transfer Los Angeles Clippers. Luke Kennard. To nawet już w rotacji nie jest teraz.
Tak.
No nie jest w rotacji, za 16 milionów dolarów rocznie. Za co? Tak. W ogóle gdzie oni to widzieli?
Tak,
no
to prawda.
Sorry. No, wczoraj był mecz z Dallas i Luke Kennard w tym meczu nie zagrał. I widziałem, był w tym kontuzja, nic takiego nie ma. Dobrze, Luke Kennard jest tutaj. No.
No to ten.
No, on jest.
Bertans?
Davis Bertans. On tam miał trochę, wiesz co, go tam tłumaczy to, że te jego kłopoty ze zdrowiem miał jakąś operację, bo pamiętasz, że on nie zagrał, tak? Potem miał jakąś operację.
Jajko nie zagrało.
Trochę tłumaczy, tak, i te pieniądze, więc to w ogóle presja. Tam ma trochę wytłumaczeń, się znajdzie na Bertansa, bo on się rehabilitował po czymś.
Ja, ale argument na to, że dostałem za dużo pieniędzy i nie wiem, jak się zachować, jest świetny.
No, na Łotwie. No to na Łotwie, wiesz. Zaraz jest panem.
To taki lokalny Obajtek.
Dawid Sobajtek. Dobrze, dalej idziemy. Ruki to wiadomo. A...
No Ruki, dobrze. LaMelo?
No chyba już teraz tak, bo sforował się na pierwsze miejsce w ostatnim miesiącu. Tyrese Halliburton się kontuzjował i trochę się tak tutaj zrobiło.
Chyba Anthony Edwards jest w tej top 3.
Już?
No. Te ostatnie tam 9 spotkań.
No w ostatnich 9 meczach to tak wygląda.
Mhm. Fenomenalnie, ale może za tę pierwszą część sezonu. Mm. Koniecznie, ale... No ale tak myślę, kto no, Halliburton?
Nie, no jest wybór prosty chyba, LaMelo tutaj już w tym momencie.
Tak, wiem, ale jakbyś miał jeszcze dwóch dołożyć, to kto tam wiesz?
Halliburton i cały czas Quickly? Jeszcze znaczy Edwards jest lepszym graczem od niego widać, ale nie wiem, co mamy, wiesz, oceniać, czy cały sezon, czy ostatnie dwa tygodnie, czy...
Nie, patrzymy tak całościowo, no ale Edwards...
Czyli Edwards, dobra, Edwards, przedykuję. No.
Wiseman?
Niespecjalnie. W ostatnim drafcie, jak robiliśmy redraft, to Anthony Edwards u mnie szedł chyba, nie wiem, z 11 numerem, czy z 10 wtedy? No.
Chyba trzeba to poprawić już dzisiaj.
Spokojnie, mamy na to jeszcze 15 lat. Możemy to poprawić.
Nie, ja bym poprawić, w sensie dzisiaj by poszedł wyżej.
No. Sruki of the air. Baścik jakiś taki duży.
Takiego dużego baściku to tak...
Opowiedz mi o tym Izaku Okoro więcej, bo ja nie wiem, o co tam chodzi. On jest dobrym obrońcą. Patrick Williams?
Patrick no, Williams
też dobra, mamy dobrego obrońcę. O, wiesz, kto powinien dostać nagrodę jakąś taką, tam jeszcze przy MIP mam kandydaturę dla Sripa. Marvin Bagley 3.
Tak.
Ja wiem, że kontuzjowany, ale tak gdy grał, to tak nie.
To też bardzo dobre. Nie.
Luka Doncic jest lepszy, tak powiem.
Tak, jeszcze.
Jeszcze jest lepszy. Dobra, Sruki.
Sruki? Ja myślę, że niestety, to smutne co powiem, ale Danny Avdija jest dla mnie największym Sruki.
Tak, a nie Aaron Nesmith? Może dlatego, że mam go w składzie?
Nie, ale bo miałem go, wiesz, intelektualnie i tak w głowie miałem go zdecydowanie wyżej, niestety. Liczyłem na to, że on zrobi jednak pewną różnicę, że będzie, ja cały czas się trzymałem tego, że on będzie najlepszym graczem tego draftu.
Naprawdę? Tak? Już takie tak wyznanie? Teraz się pukasz tak w pierś przy Avdii?
Tak, nie, no tak powiedziałem.
No ja wiem, no. I co, tak się pukasz w pierś, że nie miałem racji już tak wcześnie?
Nie, no, że właśnie martwię się, że nie miałem, bo ja powiedziałem za 3 lata, więc jeszcze mam chwilę, ale
no
to
więc nie wiem. Nie pukasz w pierś.
Tak, pukam się delikatnie.
Delikatnie, dobrze.
Przypominam tylko, że popełniłem tego typu. Wiesz, no Onyeka Okongu też można powiedzieć, że jest sruki, bo nie gra. Też się wydawało, że jest, wiesz, że będzie najlepszym kluczem tego gracza.
Tak, będzie lepszy niż Wiseman.
No i chyba Wiseman jest.
A kto z 7 poszedł? Kian Hayes, on też nie gra. Nie,
Kian Hayes.
Też nie gra. Haliburton przez... No dobrze, ci debiutanci. Nie wiem, ja cały czas nie wiem dokładnie, o co chodzi z Patrickiem Williamsem i z Jakim Okoro, ale to chyba wygląda faktycznie, że oni potrzebują 2-3 lata i może coś z tego wyjdzie. Dobrze.
No nie, Patrick Williams ma, wiesz, ma mecze na 3 punkty, ale miał ostatnio mecz na 23
tak,
punkty.
Tak, to też
no tak, widać, że ta forma jest mocno nieustabilizowana i nie wiem, czy trochę Chicago nie jest zakładnikiem tego, że on gra w pierwszej piątce. Być może trzeba zrobić odważny ruch i go wstawić na ławkę. Jeżeli mówisz o playoffach, to też nie bardzo mam pomysł, kogo tam wstawić do tej pierwszej piątki. Może trzeba Youngiem grać w pierwszej piątce. Tadeuszkiem.
Chicago to jest jakiś taki dziwny team. Myślałem, że będą lepiej grać w tym sezonie.
Ale tak. nie grają tak źle, jak myśleliśmy, że mogą grać. No.
Ale nie grają, to ja cieplej o nich myślałem. Jak Carter Jr. wróci i będzie grał z Markkanenem, a teraz Carter Jr. w piątce już nie gra nawet, więc... Dziwne rzeczy się dzieją. Moses Brown dominuje przeciwko Chicago Bulls. Takie rzeczy się dzieją ostatniej nocy.
Yeah!
Wielki Moses Brown. On jest strasznym mamutem. Jest. To takich ludzi nie ma. Jest jeszcze, jest jeszcze Moses Brown i Naz Reid. Dwóch takich.
Tak.
Damian Jones to przy nich jest skoczny chyży dunker. Dobrze. Teraz mamy jeszcze, poczekaj, Coach of the Year. O, Coach of the Year. Poczekaj, mieliśmy pewnego kandydata. Coach of the Year. Kto był? Monty Williams.
Chyba mieliśmy Snydera, ale...
Monty Williams ostatnio był naszym kandydatem. Powiedzieliśmy, że to Coach of the Year w zeszłym tygodniu. No, nic się nie zmieniło od tego czasu. Przegrali z Indianą. Ale zdarza się przegrać z Indianą. Poza tym Indiana jeszcze nie prowadzi Brad Stevens. Dobrze.
Nie Quinn Snyder? W tej trójce na pewno jest.
No.
Ja nie wiem, czy temu Danio bym też nie dał.
Może
przesadziłem, ale...
No dobrze.
Ale nie, Monty Williams chyba jest...
Monty Williams. Bo tam mogło się tam pokłócić, tam bla, bla, ale wszystko działa pięknie. Phoenix jest na drugim miejscu cały czas w konferencji zachodniej?
Tak.
Dziwnie wygląda, dlatego nie patrzę na tabelę. Bardzo dziwnie wygląda. Dobrze, najgorszy trener.
Steve Kerr.
Nie! Nie! Dlaczego?
To nic Sroach, nie pomaga.
Sroach of the year. Top 5 obrony NBA, ale Sroach of the year.
Nie, ale on w ogóle nie pomaga temu zespołowi.
Pomaga, nic nie nalezało.
Jest uparty jak stołowa noga. No.
Jezus, jaki decent.
Kolejny mecz przegrany przez jego, wiesz, granie tym szrotem. No.
Czym ma grać? Kevinem Durantem, Klayem Thompsonem, Andrej Iguodalą, Shaunem Livingstonem?
Miksować jakoś, no.
No cóż, no, jak się przychodzi na wygodne...
Mówiłem,
żeby do New York Knicks pójść, nauczyć się grać słabymi zawodnikami najpierw i w ten sposób budować swoją karierę, bo teraz zawsze do końca kariery, dlatego mówiłem o Knicks, bo wiedziałem, że Warriors mogą być nieźli, nie tak dobrze jak myślałem, ale czułem, że mogą być nieźli i teraz całą karierę nie będzie mógł dorosnąć do tych czasów, No, dlatego, że no, nie ma takich graczy, no, bo to jest liga graczy. I teraz już nic w życiu Steve'a Kerra lepszego się nie wydarzy niż to, co było. Nie, to wszystko zostawił za sobą i ludzie będą tak patrzeć na niego, czy to na pewno jesteś tak dobry, czy to Andrej Iguodala był na piłce. Nie, ale wiesz.
To... Nie, ale to jest prawda.
Nie, to nie jest prawda, ale tak to można
powiedzieć. To jest prawda.
To nie jest prawda. Ja tak nie uważam, że on powinien pójść do Knicks.
Uważasz, że on jest dobrym trenerem?
Nie uważam, że powinien był pójść do Knicks. Uważam, że jest dobrym trenerem, dlatego że powiedział, że on przed sezonem, że oni pracują po to, o to im chodzi na obozie, żeby mieć top ten obronę. Ja powiedziałem sobie, o, i mają piątą obronę w lidze. Mimo kontuzji, mimo tego. To jest dobre, bardzo ładne. Powiedział, że tak zrobią i zrob. I zrobili to. No, a dużo osób było takich, że wiesz, o, spokojnie, no, wiesz, czy na pewno, wiesz, bla, bla, bla. Ja myślę, że Steve Kerr jest dobrym trenerem. Poza tym to, jak oni grają w ataku, jak wiesz, Stephen Curry biega po tych wszystkich zasłonach, tak na chłopski rozum.
No ale to jest, wiesz, to jest Steve Kerr. No.
No ale wiesz,
nie dawajmy plusów, nie dawajmy plusów Kerrowi za Curry'ego. No,
dobrze. No ale pamiętasz, że jak mieliśmy tego wielkiego, Boże, gdzie on teraz modli ludzi, Marka Jacksona, to co? To były zarzuty, że jak to oni grali? Co oni grali wtedy w ataku? No, że tam, że nie wykorzystuje i bla, bla, nie? I potem Steve Kerr przyszedł, nagle wszyscy, wiesz, tam zaczął biegać, Clay Thompson, Steve Kerry, nie? No, trochę zrobił dla tego klubu Steve Kerr. Ja bym go nie dał jako srocza.
Nie dał?
Ja bym po prostu zaczął od razu szukać wśród czarnoskórych trenerów.
No to wiesz, no to srocza są wszyscy ci, którzy stracili robotę, no to tak naturalnie. Pierce.
Macmillan musi być. O Boże, że z czasem takie wszystko, kurczę, nie wiem, co jest absurdem, co jest wszystkim. Dobrze, najgorszy trener tego sezonu, Alvin Gentry już nie... O, proszę. No nie wiem, Luke Walton? Ja myślę, że Luke Walton to jest farciarz, ale ten jego zespół jest ostatni w obronie. Oni są ostatni w obronie. No to jest takie trochę... Ostatni czy na 29? Oni nic nie bronią. To jest takie słabe, jeśli jesteś trenerem i twój zespół jest najgorszy w obronie. No taki bez charakteru jest. Ale to szczęściarz, farciarz jest Luke Walton. On tam uda mu się. Ostatnio przeczytałem, że Luke Walton może być spokojny w tym sezonie, że w sezonie regularnym go nie zwolnią.
Ale już niedługo.
Dobra. Jeszcze chcemy...
Kogoś co zostało? Wypowiadać?
Mamy jeszcze nagrodę dla Srenedżera roku.
Srenedżer.
Najgorszy Srenedżer. Czyli ktoś, kto miał wielkie plany i nie wyszło.
No niestety to musi być ktoś z Atlanty.
Tak? Takie no. Ten? Lord Varys?
No co zrobisz? No to zrobisz.
Ale są właśnie w trakcie serii nieprawdopodobnych zwycięstw. Wielkimi drużynami. Nie, poczekaj, znalazłby się lepszy kandydat na Srenedżera. Ktoś to talk big game, a niewiele wyszło z tego.
Sakramento zawsze.
Czy Mitch Kupchak jest wśród kandydatów na GM roku?
Może być.
Ale to tak, ja bym mu nie dał. Tough love. Poczekaj. A nie, ten z Minnesota, nie. Gerson Rosas.
Może
ten pick oddał. Ale za to się nie dostaje. Pewnie ktoś z Houston.
No, wziął tego i wziął szklanego Russella. No. Jest trochę argumentów za Srenedżerem.
No nie wiem, nie mam w głowie. A nie, poczekaj, był w głowie ktoś. Poczekaj, się trzeba troszeczkę postarać, bo tu był w głowie ktoś.
Spójrzmy na tabelę.
Poczekaj, spójrzę.
Daryl Morey.
Nie, no dawaj.
No dobrze.
Był kandydat. Miałem w głowie, że to wina. Jeszcze raz?
Patrzę, czy na wschódku kogoś nie ma. Na wschódku. Toronto?
Nie.
Udziri.
Nie.
Baines? To za Bainesa?
Nie. To takie
nie da rady?
Nie, oni wszyscy chorzy są. A jak byli zdrowi, to dobrze grali. Chociaż wracają do treningów. Poczekaj, ktoś to się strasznie... Nie wiem, co takie... Ciężko, kurczę, kogoś tutaj do tego.
Kto tak się wygruził strasznie? Wypierdaczył? No, a ten Stone z Houston?
A, i to on ma być winny teraz wszystkiemu.
Ciężko. Też ciężko.
Dobrze, a najlepszy GM?
No myślę, że chyba Robcio. Robcio, Pelinka.
A nie, Sam Presti?
Sam Presti.
No, znaczy, moim zdaniem Sam Presti jest najlepszym GM-em w NBA. Więc...
To prawda.
No, jest. To wszystko fajnie, że tu widać. Nawet w takiej, znaczy, w takiej, no. Dobrze.
Nikt nie jest w stanie wymienić wszystkich pików w Oklahoma.
Czego? Pików? Nikt nie jest. Ciekawe, czy dzieci same Prestiego na przykład muszą być szkolone i tresowane do tego.
Na pewno.
Że wiedzą.
Nim dostaną chrupki, muszą wymienić, kto tam w 2027. Który pikuś ma tatuś?
Który pikuś ma tatuś? Restrykcje, wymień, jeszcze, dobrze. To dostaniesz.
Kim jest słab? Ale tato tam jest słab z Minnesota. Dobrze. Dostaniesz podwójną partię czekoladowych.
Nie znasz wszystkich pików. No, się dzieci między sobą kłócą. Dobra, dalej idziemy. Mamy jeszcze jakieś nagrody? Poczekaj, jeszcze mamy jej. Dla najlepszego obrońcy tego sezonu.
No to chyba Gobert jest.
Ja mam, kurczę, tak, ten Gobert jest to taki, ale... On dzisiaj w czwartej kwarcie meczu, Utah Jazz to oglądał, wygrał mecz dla Utah Jazz, Rudy Gobert. Dominował, blokował, jadł, grał z takim. Też chciałem to w jakichś słowach, wiesz, ubrać, ale spieszyłem się. Ale Utah Jazz, na przykład mam takie porównanie, jak patrzę na Jazz i Denver Nuggets, nie? To są podobne zespoły, nie? Było 7 meczów, nie? Ja widzę taką różnicę, jeśli chodzi o to, o takie nastawienie. W sensie nie chodzi o to, że Nikola Jokic sobie tak biega i tyle, bo on już gra, wiesz, to już jest serbskie tornado teraz, Nikola Jokic chudy, to już jest coś innego niż wcześniej. Ale widzę takie, no Jazz grają, jakby to już były playoffy. Tak grają. Może to, wiesz, ktoś powie, że teorię wymyśli, że to źle i tyle, ale oni naprawdę...
Weszli na najwyższy poziom.
Nie, ale oni chcą wygrywać te mecze tutaj. Grają. Nie wiem, czy który zespół tak gra, tak bardzo jest zmotywowany.
Kto tak gra?
Czy ktoś tak gra? I Gobert jest wkurwiony. I gra. I w tym meczu też byli wkurzeni. Tam była taka sytuacja Jaylena Browna z Donovanem Mitchellem, gdzie się przeszedł trochę w izolacji po Mitchellu i zdobył punkty i wywrócił się Mitchell, wstał Mitchell, przychodzi obok Jaylen Brown i go tak klepnął w pupę. Tak, no, wiesz, jakby był Michaelem Jordanem. No i Donovan Mitchell się postawił i potem Rudy Gobert w czwartej kwarcie się bardzo postawił i wygrali z Bostonem dosyć pewnie. I ja bym chciał dać Rudy'emu Gobertowi, bo oglądasz zespoły, na przykład takie jak na przykład Boston gra. I Boston sobie gra z jakąś inną drużyną, gra sobie z kimś tam i nagle gra z Jazz i nagle nic tam się nie dzieje takiego. Wiesz, w innych meczach się to wydarza, a tutaj nagle jest polu 3 sekund Rudy Gobert przy obręczy i musi rzucać jakieś floatery, jakieś te... I rzucają nad nim ludzie, gdzie wiesz, on sporo broni, on jest aktywny, więc tam te takie statystyki Rudy'ego Goberta, mam wrażenie, nie będą chyba aż tak super, bo wiesz, on podchodzi...
On samą prezencją je
tak on wychodzi, robi. on chce bronić, o, tak powiem. On nie ucieka od gry w obronie, absolutnie nie ucieka, więc... No i to dominuje to pole 3 sekund, dokładnie wokół... Restricted area dominuje, tam dokładnie. No. Przerzucić go trzeba myśleć o nim. Ale czy to jest najlepszy obrońca? Nie wiem. Raymond Green mówił, że jest najlepszym obrońcą. On tak powiedział. Dwa dni temu.
On dużo mówi różne rzeczy.
Dobrze. Nie, ja bym chyba dał Rudy'ego Goberta też. Najgorszy obrońca. To pewnie któryś z tych zawodników, którzy zdobywają bardzo dużo punktów
No, ale to znowu wracamy do Hardena.
Tak, Bradley Beal, Trae Young, bo tak wychodziło. Tak. Nie wiem, kto jest najgorszym obrońcą. To jest pewnie jakiś LaMarcus Aldridge.
Może tak być.
Dobrze. To wszystko? Czy mamy jeszcze?
Nie, to chyba w ostatnia nagroda. Dobra.
No to patrz, jak nawet nam szybko poszło. Dobrze, czy coś mamy jeszcze? Czy coś w ogóle jest? Mamy plotki.
No, mów plotki.
Plotkę mamy taką, że Miami jest...
blisko tego.
Tak. Janisa, Antetokounmpo. Rozmawiają, że rozmawiają z Oklahoma o Trevorze Arizie, który istnieje. Jest. Ma 35 lat i miał bardzo dobrą tą drugą część sezonu poprzedniego w Portland. Zanim...
W tym roku nie zagrał jeszcze meczu.
Tak. Zanim, jak to było? Zanim on nie pojechał do Bąbla, ponieważ chciał być z synem. Ponieważ syn jest z byłą, znaczy, nie wiem, czy byli małżeństwem, ale wiesz, no, w rozmowie żyją.
Z matką dziecka, jak to się mówi.
Tak, z matką dziecka, więc on był z tym synem i był artykuł Ramony Shelburne o tym, jak on spędza czas z synem, oglądając Portland Trail Blazers w Bąblu i tam, wiesz, zdjęcia z synem, on się wypowiada, wypowiada się Trevor Ariza, Boże, 3 godziny snu i nie było w tym tekście wypowiedzi syna, co ciekawe. I potem okazuje się jakieś kilka tygodni później, że matka dziecka wnosi jakieś oskarżenie, że tam Trevor Ariza, jak ten syn był, to tam jakoś źle traktował tego synka. Jakieś pieniądze chce od niego. Straszne rzeczy.
No pewnie trzymał go w piwnicy, a sam pił piwo i oglądał mecze.
Dokładnie. Nie przeszkadzaj, młody. Więc to wszystko Miami chce do siebie. Za pik drugorundowy, czy coś takiego. Ma to jako taki chyba teoretyczny sens na Miami. Zobaczymy. Może będzie bliżej syna. Gdzie jest ten syn? To też jest ciekawe zawsze, żeby sprawdzić. Tak. Gdzie jest syn? W jakim mieście mieszka matka z synem, żeby Trevor Ariza był bliżej, ten klub ma szansę większe. No ale wygląda na to, że do Miami. Dobrze. I to jest taka plotka. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne. Były jakieś takie jeszcze inne plotki o zainteresowaniu, o tym mówiliśmy już o tym w poniedziałek.
Miles Turner podobno na celowniku, tak?
Mhm. Bo on jest... Ten kontrakt Milesa Turnera się zaraz kończy? Ten sezon i kolejny?
Chyba tak.
Chyba coś takiego. Czy po tym sezonie się kończy? Nie.
Po tym nie.
No dobrze. Ale wiesz co, ale z całym szacunkiem tak kończąc... Było tak. Ja wiem, że czasy się zmieniły, teraz wiesz, tutaj nie można złego słowa powiedzieć, śmiać się nie można, a broń Boże się śmieć z czegoś nazwiska. Albo na przykład z miejscowości.
Albo z tego, że jest gruby.
Tak. Z miejscowości. Były kiedyś żarty z Pcimia, nie?
Były.
No. Dlaczego nie ma tak wójt Pcimia? Tak, trzyma się. Kończymy?
Poczekaj, bo ja...
No wiemy, no.
Tak. Ja, przepraszam, ja dzisiaj zaczynam wielki projekt. Mianowicie między rondem a palmą, a sprawa polska.
Dobra. Choć o...
Dzisiaj mamy 963 odcinek.
Dobra.
I rok 1963 jest pierwszym.
To ja siądę w pierwszej ławce, bo ja jestem strasznie słaby z tego kraju. No, dawaj.
Z tego kraju jestem pierwszy słaby.
Słaby jestem, no.
Jest pierwsza wzmianka o Mieszku pierwszym.
Chłopaki, nasz kraj teraz.
Ono tu!
Mówione jest!
Lala!
Jest, dobrze.
No. W dziejach saskich kronikarza Widu Kinda Skorbei, taki był benedyktyn, który spisał...
Skorbei, on był z Korbei.
Korbei.
Jak?
Korbea. Korbea.
Gdzie Korbea? To Reich. Miasto jest, tak?
Reich.
Kraj?
Reich! Rzesza. Niemcy.
Korbea?
Tak.
To miejscowość w Reichu?
Tak.
Jak miał na imię chłopak?
Widukind.
Tak. Wunderkind z Korbei. Dobrze.
Wunderkind z Korbei.
Dobra.
Pierwszy, nie dostał się do draftu, nie wybrany.
Zaczął pisać wtedy o tym wszystkim. Zły, bo ja pokażę piórem.
Ale wiesz, to jest gdzieś tam smutne, że pierwsza informacja o Polsce jest jednak z niemieckiej prasy.
Lala!
Res Geste Saxonike, tak się nazywał to jego fantastyczne dzieło. I informacja jest o tym, że nasz bohaterski Mieszko I, Zbój i Łobuz, walczył z wieletami. I to w tych pierwszych odcinkach Palmy będziemy wiele mówili o wieletach.
Dobrze, co to są wielety?
Wielety. To tak zwani Słowianie połapscy, czyli plemiona słowiańskie żyjące pomiędzy Odrą i Łabą.
Połapscy? Słowianie?
Połapscy.
To nie jest to samo, co wieleci? Nie.
No tak, to jest to samo. No, oni byli Słowianami połapskimi. No. Dostawali po łapskach.
Po łapskach dostaje, no.
Głównie od tych marchi tam niemieckich, o czym
marchia to mówię. Marchia to takie słowo, takie piękne dominujące słowo od razu. Marchia. To tak jak, nie, to będzie bardzo seksistowskie, ale kontynuuj.
Marchia jest seksistowska.
Użycie słowa marchia. Bez pludery, no.
I w tym 1963 roku
tak.
Mieszko I walczył z Wieletami o panowanie nad Pomorzem tutaj zachodnim.
I Wunderkind dotarł do tych informacji, tak?
Tak, tak. I sparing stoczył z niejakim możnowładcą saskim Wichmanem.
Wichman? James Wichman.
Tak, który był nomen omen synem starego Wichmana starszego.
Ten to lubił popić, no.
I ten Wichman w sojuszu z Wieletami i mój drogi z Wolinianami. Czyli to nie zawsze byli nasi kumple.
No właśnie tak już oni nawet tak jak to brzmi, jak się mówi Wolin. Wiesz co? Ja tak zawsze jak patrzę na Wolin, to tak sobie myślę, kurwa, nie ufam. Nie ufam. Wolin to nasze? Nie. Tak, dobrze, ja mógłbym się tego spodziewać. No.
Te piękne żubry w Wolińskim Parku Narodowym.
Zachęcamy. No.
Wszystkie żubry, imiona zaczynają się na P-O.
Czyli wiadomo, kto tam rządzi.
No może tak. Nie wiem, czy pamiętasz niewolnicę. Czy pamiętasz Niewolnicę Izaury, taki serial w dzieciństwie?
Tak, to ja tak. Nie sięgałem jeszcze do telewizora, jak on leciał, ale było coś takiego.
Ale było. I w związku z tym tam dwa żubry nazywały się Po Leoncio i Po Izaura.
Oni mają żubra, który się nazywa Pomaska. Dobrze. I Wolinianie? Co ci Wolinianie?
No i w 1963 dwukrotnie pobili Mieszka I.
Wolinianie. Ciekawe, czy ludzie czują wstyd w Wolinie za te wydarzenia.
Ciekawe.
Do dziś.
Że są pierwszymi, którzy pokonali
Polaków. Trauma wolińska, czy istnieje coś takiego? Czy jesteś z Wolina? Czy ktoś nas słucha? Czy czuje się to na ulicy?
Płacą kontrybucje jeszcze i reparacje wojenne.
I jak dzieci Danego Angela nie znają szczegółów, to wchodzę.
No ale wiesz, no tam to jest dramatyczna historia, bo Mieszko I stracił brata. Jego brat został zabity. Niestety historia nie przekazała nam imienia tego brata.
Wolinianie zabili brata?
Tak, zabili brata. Także jak mógł się nazywać brat Mieszka? Proszę, taki...
Ale to takie ciężkie pytanie jest.
No nie, no ale to...
To pytanie do naszych słuchaczy, żeby odgarli, znaleźli.
Tak. Nie wiadomo, jak się nazywałby.
Dobra, dobra.
Ten bardziej znany brat to Ścibor. To nie Ścibor. Wiem, jak się to...
Ścibor. Taka ulica, którą bardzo często przechodzę w Warszawie. Czy to możliwe? Ścibora? Często jestem tam?
Może być, że to tak gdzieś wiesz.
Tam jest, cały czas widzę, że Ścibor. Dobrze. No i co? Dobrze. Ten Mieszko, bo już się robi ciekawie.
Tyle wiemy o 1963 roku, jutro będzie...
A, jutro będzie dopiero, kurczę, ja się wkręciłem, serio. To mi się podoba. Dobrze, bo teraz tak, bo...
Oczywiście postaramy się, żeby ten kącik między rondem trwał.
Jak najdłużej.
No, wiesz.
Czy zdążymy wyprzedzić lata?
Na pewno. Myślę, że w 2027 będziemy już opowiadali o przyszłości.
Trzymaj się. Do piątku.
Cześć.
Pa, pa.